Fundacja Dajmy Nadzieję mieści się w Słubicach. Obok mnie pan Adam Runiewicz, który jest założycielem tejże fundacji. Stąd też doskonale pamięta, kiedy to było i dlaczego znalazło się grono, jak sądzę, osób, które chciały powołać tę fundację. No i od razu pytam, dla kogo też ta fundacja?
Dokładnie. Skoro założyciel, to powinien faktycznie wiedzieć, kiedy była założona. To stało się w październiku 2014 roku i cel był taki, żeby pójść stosunkowo szeroko w ramach opieki paliatywnej, czyli tym, którzy umierają wskutek choroby nowotworowej, ale także zaopiekować się i to dosyć mocno, dosyć tak konkretnie, szczegółowo, również i rodzinom, zwłaszcza osobom najmłodszym, tym, którzy pozostają po stracie albo mamy, albo taty.
Nie jest pan, co ciekawe, prezesem fundacji, chociaż jest pan jej ojcem, można powiedzieć. Jak rozumiem, to mogło się rodzić w pańskiej głowie, ale w głowach również szerszego grona osób.
Oczywiście. Idea, początek, on zależał jak gdyby tutaj od mojej myśli, od mojej koncepcji. Chociaż ja bym tego nie nazwał myślą, ale bardziej pragnieniem. I w trakcie, kiedy to pragnienie zaczęło się realizować, przybierać taką rzeczywistą formę, dołączali się także inni ludzie. Pojawiały się konkretne osoby chcące się włączyć, zaangażować i na dzień dzisiejszy jest już nas dosyć spora grupa ludzi.
No właśnie, kto tworzy fundację?
To przede wszystkim wolontariusze. Fundacja jest przede wszystkim fundacją rodzinną. To jest bardzo ważne. Chcę to mocno podkreślić, dlatego że dzisiaj dużo mówi się negatywnie o fundacjach, o stowarzyszeniach, o organizacjach, które działają w ramach tak zwanego pożytku publicznego. A nasza fundacja, to chciałbym podkreślić, bardzo mocno jest fundacją rodzinną i widzę to tak, że cała moja rodzina angażuje się w to przedsięwzięcie. Ja stoję na czele, potem jest moja żona, jest moja mama, jest też moja córka, mój mały Kuba, 12-letni, też się tym interesuje, ale jest także grupa osób, które są jak gdyby troszeczkę na zewnątrz tej naszej rodziny, czyli to są grupy wolontariuszy, to są też księża, którzy nam pomagają, to są lekarze, to są pielęgniarki, ale to są też rodzice dzieci, którymi opiekujemy się w ramach projektu Motylowej Akademii.
Dlaczego taki zakres działalności, czy inaczej taki zakres pomocy, a może właśnie jak pan używa określenia wolontariat, czyli wolontariatu, państwa zainteresował?
My tak naprawdę świadczymy pomoc w bardzo szerokim zakresie tutaj. W tej chwili ja sądzę, że nie mamy zbyt wiele czasu na to, żeby o tym powiedzieć, ale jedną z podstawowych gałęzi jest właśnie pomoc raz osobom umierającym, a dwa ich rodzinom i potem już tym najmłodszym właśnie dzieciaczkom. Czemu tak szeroko? Dlatego, że pojawia się po prostu taka potrzeba. To nie jest wymysł jakiś, który sobie gdzieś tam rodzi się w głowie i teraz to będę robił. Nie, to jest konkretna rzeczywistość w domach, zwłaszcza w domach ludzi chorych. Idzie się, opiekuje się, widzi się, trzeba zareagować. To są zwykłe potrzeby i dlatego jest tak szeroko.
Wspomniał pan o Motylowej Akademii, to rozumiem jeden z elementów waszej działalności.
Tak, to jest jeden z elementów naszej działalności. Jest to projekt dosyć młody, bo on liczy sobie niespełna 4 lata. Teraz idzie 4. rok, ale jest takim moim oczkiem w głowie. Sam jestem rodzicem, sam jestem tatą, mam 2 dzieci, mam i córkę 19-letnią i Kubę, syna 12-letniego i wiem, że z pewnością byłoby im bardzo trudno, gdyby któregoś z nas, albo Asię, albo mnie stracili. Ja tego doświadczam codziennie w pracy z rodzicami, z osieroconymi dziećmi. Oni chcieliby nadal realizować swoje marzenia, swoje plany. Robili to do tej pory dosyć sprawnie, kiedy było 2 rodziców w domu. Natomiast po stracie jednego z nich wszystko się troszeczkę zmienia. Jest o wiele trudniej, o wiele ciężej i wydaje mi się, że nie powinno mieć to znaczenia, że ktoś nie ma rodzica. Trzeba pomóc dziecku po prostu realizować siebie, czy walczyć, czy reagować na jego trudności, problemy, rozwiązywać te problemy nadal, pomimo straty.
Powiada pan, że zakres działalności jest szeroki. Mówiliśmy, czy właściwie pan opowiadał o tej Motylowej Akademii, a więc dajmy jeszcze kilka przykładów aktywności fundacji.
Po pierwsze, opiekujemy się tymi, którzy chorują. Staramy im się zapewnić pomoc, także tą międzynarodową, na troszeczkę innym poziomie niż to się robi w Polsce, jeżeli chodzi o leczenie chorób nowotworowych. Współpracujemy z lekarzami na Zachodzie, prowadzimy konsultacje medyczne dla naszych pacjentów. Mamy pacjentów, mamy podopiecznych z terenu Zielonej Góry także, ale mamy też podopiecznych z całej Polski. I to jest jeden kierunek. Niemniej jednak w tym wszystkim przychodzi taki moment, może przyjść taki moment, gdzie człowiek sobie z tą chorobą jednak nie poradzi, pomimo wielu starań. Wtedy staramy się zapewnić mu opiekę w ramach jego codziennej takiej egzystencji. Organizujemy sprzęt rehabilitacyjny, organizujemy pomoc medyczną, pomoc pielęgnacyjną, pielęgniarską. To są bardzo ważne elementy. Ale też przychodzi taki moment, kiedy no niestety trzeba się rozstać z naszym podopiecznym. I wtedy obejmujemy opieką również rodzinę, a zwłaszcza te właśnie dzieciaczki. Także to są takie flagowe projekty. I jeszcze jednym, o którym warto wspomnieć, to jest projekt w ramach Motylowej Akademii, gdzie nauczycieli z terenu, w zasadzie całego kraju, uczymy o tym, jak rozmawiać w szkołach na temat straty, na temat przeżywania żałoby, jak spotykać się z uczniami, jak organizować im zajęcia, co robić w przypadku, kiedy rówieśnik straci jednego ze swoich rodziców.
Macie swoją siedzibę, gdzie świadczycie no właśnie pomoc. No, rozumiem, że jeśli chodzi o osoby chore, to raczej do nich trafiacie, do ich domów, no ale wszystkie projekty edukacyjne, no, siedziba by się przydała.
Tak, oczywiście mamy siedzibę, natomiast jest to pomieszczenie biurowe. Nie korzystamy z niego w tak dużym formacie, żeby organizować tam szkolenia, spotkania dla nauczycieli, czy w ogóle gromadzić, to już nie te czasy. Dzisiaj jednak spotyka się na gruncie, tak jak pan tutaj jest, u mnie. Nie jestem u pana. To pan jedzie do ludzi, spotyka się z nimi. Wykorzystujemy to, czym ludzie na dzień dzisiejszy dysponują, tam gdzie mogą być, tam gdzie chcą nas przyjąć. Poza tym życie bardzo przyspieszyło i ciężko jest wygospodarować czas na to, żeby gdzieś dojechać, spotkać się. My nie korzystamy z siedziby w tym sensie, żeby tam ludzi zapraszać. To my jedziemy do ludzi, z nimi tam się spotykamy. Korzystamy z tego, czym oni dysponują. I to jest dzisiaj jedna z najlepszych form, bynajmniej dla mnie. Ja bym się bardzo zanudził, gdybym miał siedzieć w biurze od 8, załóżmy, do godziny 16. To by był dla mnie dramat.
Kilkakrotnie padło tu słowo wolontariat. Zastanawiam się, jak jest z osobami chętnymi do działania w fundacji. To nie jest łatwy przedmiot działań. Do tego trzeba mieć chyba jednak przygotowanie. Do tego nie można tak po prostu wyjść z ulicy.
Trzeba. Ja myślę, że w każdej dziedzinie potrzebne jest przygotowanie do tego, co chcemy robić. Natomiast ta sfera jest sferą bardzo szczególną. Ona wymaga od człowieka przede wszystkim jakiejś takiej otwartości, no i empatii, umiejętności spojrzenia na drugiego człowieka jako na osobę potrzebującą. Troszeczkę wejść w jego skórę, wejść w jego rzeczywistość i to jest istotne, ale nie zawsze. To też nie jest tak, że to ktoś musi być z takimi predyspozycjami. Często jest tak, że będąc już w tej pracy, człowiek poznaje siebie jak gdyby na nowo. Styka się z rzeczywistością, z którą do tej pory no, nie miał kontaktu i to go zmienia, daje mu pewne pole na refleksję, na spostrzeżenia i to jest coś, co niekoniecznie, może inaczej, to jest coś, co potrafi odkryć w człowieku drugiego siebie, drugiego ja. Ja miałem tak przed 10 laty.
A jak jest z osobami, które trafiają tutaj? Trafiają chętnie, jest ich dużo. Mówi się o tym, że wolontariat trochę jakby przestał być modny, że użyję takiego kolokwialnego określenia.
Trudno mi powiedzieć, czy zgodzić się z tą opinią, czy nie. To jest oczywiście działka dla grupy jakiejś takiej wyselekcjonowanej. No trzeba przede wszystkim chcieć, ale ja naprawdę widzę i w dorosłych, i w młodzieży, i w dzieciach ogromną chęć angażowania się, pomagania tym ludziom. Także nie do końca bym się tutaj z tym zgodził, że ten temat umiera w Polsce.
Jak trafiacie, a właściwie kto na kogo trafia? Czy osoby potrzebujące trafiają na fundację, poszukują jej? Czy to odwrotnie jest? Fundacja poszukuje osób, którym mogłaby pomóc?
No to jest dziwne, bo na dzień dzisiejszy stworzyliśmy narzędzia, dzięki którym jest z nami troszeczkę łatwiejszy kontakt. Łatwiej można się z nami skontaktować, nawiązać ten kontakt. Natomiast nigdy nie staraliśmy się jak gdyby szukać tych ludzi. Oni po prostu są. Oni po prostu są. I to, dla mnie to jest o tyle ciekawe, że ci chorzy, ci ludzie, którzy potrzebowali pomocy, oni zawsze na mnie wpadali. I tak jak wspomnę 10 lat do tyłu, to mogę śmiało powiedzieć, że do dnia dzisiejszego, chociaż nie z imienia, bo z zapamiętywaniem imion mam ogromny problem, ale z postaci, z wizerunku, z twarzy, pamiętam każdego z podopiecznych. Każdego jednego i powiem jeszcze coś, że to nie jest dla mnie żadnym obciążeniem jakby psychicznym, od którego musiałbym się w jakiś sposób szczególny odcinać albo resetować. Tak? Także podopieczni sami jak gdyby trafiają na nas tutaj w tej materii.
Jak już kilkakrotnie mówiliśmy, to jest bardzo trudny fragment rzeczywistości. Pomagacie ludziom, dzieciom psychicznie, no bo przecież to jest taki moment, utrata rodzica, gdzie taka pomoc jest niezbędna. Zastanawiam się, czy wy po kilku latach już działalności sami nie potrzebujecie pomocy, czy was po prostu no, ten ogrom nieszczęścia, z którym się spotykacie, w jakiś sposób nie przytłacza?
No to jest to właśnie, co powiedziałem przed chwilą. Od 10 lat gromadzę w sobie pamięć o swoich podopiecznych i mnie to właśnie nie przytłacza, to ja tego nie potrafię wytłumaczyć. Nie pamiętam ich z imion wszystkich, często mylę te imiona. Natomiast ich obraz mam cały czas w sobie, cały czas w głowie. Powiem nawet więcej, że mam też ich w sercu. Nie jest to dla mnie jakąś taką trudnością. Poza tym na co dzień spotykamy się z osobami i wiemy, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. To jest też bardzo duża pomoc. Ta praca, to można o tym tak już też powiedzieć, że to jest praca, bo ona mnie zajmuje no, na większość dnia. To jest 5, 7, 8 godzin czasami dziennie, a nieraz żona nawet na mnie pokrzyczy troszeczkę, żeby odejść od komputera już wieczorem, bo nie jest to czas i miejsce. Więc w tej pracy nie jesteśmy sami, jesteśmy z kimś i to, że możemy pomóc, że możemy komuś jakoś czy nawet ulżyć, to daje dużego kopa i pomaga w tym, co się robi. Widać tego sens.
W fundacji są osoby duchowne. Ich obecność jest ważna, czy są członkami fundacji jak każda inna osoba?
No to jest bardzo istotny element. To nie jest tak, że człowieka można odseparować od sfery też duchowej. Każdy jeden człowiek, który mierzy się z trudnościami, z chorobą, z cierpieniem, odkrywa w sobie swoją własną duchowość. Odkrywa niekiedy ją po bardzo wielu latach i nie wie, co się z nim dzieje, co tak naprawdę czuje, co to jest. Potrzeba jest konkretnie to wytłumaczyć. I my taką opiekę świadczymy. To jest i co do ciała, i co do ducha. Jest z nami ksiądz Marek Kidoń, który jest w zasadzie od początku fundacji. Co miesiąc odprawiana jest msza w intencji darczyńców, w intencji naszych podopiecznych. Także tu staramy się jak gdyby zapewnić kompleksowo tą pomoc. Ona jest bardzo istotna.
Krótko mówiąc, staracie się leczyć i ciało, i duszę.
Tak, to jest ogromna potrzeba. I jeśli mamy się opiekować człowiekiem, to trzeba pamiętać, że trzeba się opiekować całym człowiekiem. Nie możemy się zająć tylko ręką albo nogą. To jest cały człowiek. I dobrze jest wiedzieć, jakie są jego potrzeby, czego on potrzebuje. I to jest istotne, najistotniejsze w tym wszystkim. I zająć się tym, co jest najważniejsze. A więc ciało, psychika, umysł, dusza, to jest wszystko w jednym.
Na zakończenie naszej rozmowy musimy porozmawiać o finansach, czyli z czego się fundacja finansuje i czy ten 1%, który się pojawia, czy to jest rzecz istotna?
Okazuje się, że bardzo. Można powiedzieć, że jest to duża część już dzisiaj naszego rocznego budżetu. Powiem, że w zeszłym roku udało nam się zebrać z 1% przeszło 80 tysięcy złotych. To jest dosyć spory kawałek, dzięki któremu mogliśmy jeszcze lepiej zadziałać. Pomogliśmy bardzo wielu osobom. To były konkretne działania, konkretne rezultaty także tych działań, więc nie można powiedzieć, że nie. Chciałbym, żeby ta świadomość 1% wzrastała wśród obywateli. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ to jest taka naturalna część tego budżetu, który tworzymy. Tworzymy go z darowizn, tworzymy go z programów, chociażby konsultacji międzynarodowych. Mamy nowoczesne narzędzia, jak portale internetowe, niedługo uruchomimy kolejny, niedługo ruszy najnowszy nasz portal Motylowej Akademii, będzie dedykowany osobom osieroconym w całej Polsce, także no powolutku jakoś się rozwijamy. Po tych kilku latach, po 6 latach, czy w trakcie tych 6 lat możemy powiedzieć, że ten 1% odegrał w rozwoju fundacji ogromną rolę. I o taki 1% chcielibyśmy Was prosić również w roku 2020, za rok poprzedni.